Rozdział drugi. Koło zakupowe klienta. Jak klienci podejmują decyzje zakupowe. Dlaczego warto wiedzieć, jak twoi klienci kupują? Każda branża ma swoją specyfikę i swój cykl zakupu. Ostatnio spotkałem Marka, który kontraktuje sprzedaż swoich produktów tylko przez 2 tygodnie w roku, a przez resztę czasu dostarcza zamówiony towar. Z kolei Marta obsługuje dzień po dniu różnych klientów, a w jej pracy ważna jest systematyczność. Zatem w każdej branży można spotkać specyficzne oczekiwania klientów i dlatego należy również działać w odpowiedni do tych potrzeb sposób. Dotąd większość szkoleń w różnych branżach koncentrowała się na uczeniu technik sprzedaży. Dziś, w mojej opinii, jest to już niewystarczające. Chodzi raczej o to, by coraz lepiej rozumieć swoich klientów i sposób, w jaki podejmują decyzje zakupowe. Używam tutaj sformułowania koło zakupowe klienta, które zaczerpnąłem od mojego partnera biznesowego z Londynu, Jeffa Wolfina. Jeff od wielu lat prowadzi firmę Humanicity i jest współautorem następującego modelu koła zakupowego. Wspólnie z Jeffem prowadziłem projekt dla jednej z firm z branży finansowej, która to firma dokonała rewolucyjnej zmiany swej oferty. Od dostarczania technologii i produktów przeszła do oferowania rozwiązań. Doszło do tego jednak dopiero wtedy, gdy ludzie pracujący w obsłudze klienta lepiej zrozumieli, jak ich klienci kupują. W tym rozdziale zajmę się kołem zakupowym klienta, zastanawiając się wspólnie z Tobą, słuchaczu, jak najczęściej przebiega proces podejmowania decyzji zakupowej u klientów. Fazy, elementy koła zakupowego klienta, tak jak rozumie to Wolfin, ilustruje infografika w załączniku, a za chwilę szczegółowo je omówię. Nie opisuję tu szerzej 7 elementu koła, fazy realizacji transakcji, będącego logicznym ukoronowaniem starań przedstawionych w opisie 6 elementów, faz przygotowawczych. Po pierwsze, zaciekawienie. Interest aroused. Twój klient jeszcze nie wie, czy potrzebuje Twojej usługi lub produktu, ale coś go skłoniło, aby się zatrzymać i przez 2-3 sekundy poświęcić tej usłudze, produktowi swoją uwagę. To może być kolor, zapach, struktura danego przedmiotu lub wrażenie odbierane którymkolwiek ze zmysłów. W każdej branży jest inaczej. W listopadzie 2014 roku spotkałem panią Dorotę, która rozwija sieć polskich sklepów znanej marki obuwniczej. Jej biuro mieści się na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie. Trzeba nacisnąć przycisk domofonu i wjechać windą na 2. piętro. Ale kiedy tylko przestępuje się próg jej biura, czuje się miły, a zarazem nienachalny zapach. Potem wchodzi się do pomieszczenia tak przytulnego, że chciałoby się tu zostać niemal na zawsze. W środku widać nowe kolekcje butów, damskich i męskich. Miękki czerwony dywan rozściela się pod stopami. Ośmieliłem się go dotknąć. Niesamowite uczucie. No i wreszcie pojawia się pani Dorota. Uśmiechnięta, przepiękna kobieta, uprzejmie proponując kawę. W takim miejscu człowiek mimowolnie patrzy na swoje buty. Tak też i ja ukradkiem zrobiłem. No tak, ja moje już dawno powinienem lepiej wyczyścić, czy raczej zmienić, bo używałem ich już 3. sezon. W pewnym momencie, kiedy pani Dorota po coś wyszła, podszedłem do ekspozycji. Mój wzrok przykuły identyczne jak moje czarne męskie półbuty. Eleganckie, a jednocześnie skromne. Gdy ponownie pojawiła się pani Dorota, zaczęliśmy rozmawiać o projekcie szkoleniowym dla całej sieci sprzedawców w jej firmie. Finalnie nie doszło do naszej współpracy, ale z wielką przyjemnością wspominam to spotkanie, bo wzmocniło moje pozytywne doświadczenie związane z marką butów, której używałem. Dzięki rozmowie z panią Dorotą upewniłem się, że moje dotychczasowe wybory były słuszne. Pomimo faktu, że biuro, w którym się spotkaliśmy, położone jest w trudno dostępnym miejscu, to już samo przebywanie w nim budowało moje przywiązanie do tej marki. Jestem przekonany, że dziś w natłoku zalewających nas zewsząd informacji to właśnie pierwsze doświadczenie klienta związane z tym, co wywołało jego zaciekawienie, jest kluczowe. Jeśli my, sprzedawcy, nauczymy się je dobrze odczytywać, klienci będą do nas powracać. Tak jak było w przypadku pani Doroty, której, mimo że nie dogadaliśmy się w sprawie współpracy w zakresie szkoleń, mimochodem udało się mnie przekonać do kolejnego zakupu obuwia jej firmy. Bo też zaraz po spotkaniu, kiedy zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście źle wyglądam w zniszczonych już lakierkach, pognałem do najbliższego centrum handlowego, by kupić nowe buty tej marki. Po drugie, docenienie wartości. Value appreciated. W 2003 roku podróżowałem z rodziną po Austrii. Marzec tego roku nie zapowiadał silnych mrozów, a jednak takie nas zaskoczyły, gdy próbowaliśmy dojechać do schroniska. Zaczął padać śnieg, a temperatura spadała co 30 minut o 1-2 stopnie Celsjusza. W austriackich dolinach czuć wprawdzie było nadchodzącą wiosnę, ale już na poziomie powyżej 1000 metrów nad poziom morza mieliśmy przed szybą zadymkę i minus 6 stopni na zewnątrz. Jechaliśmy już 450 kilometrów od granicy ze Słowacją i nie chciałem się zatrzymywać na nieplanowany nocleg przed dotarciem do celu w Meierhofen w Austrii. W pewnym momencie jednak poczułem, że przyczepność mojego auta do drogi gwałtownie maleje i za chwilę stoczymy się w przepaść. Zatrzymałem samochód. Gdzieś w oddali pośród padającego śniegu dostrzegłem logo SPAR. Zaparkowałem z zapalonymi światłami awaryjnymi w zatoczce dla turystów i pobiegłem po łańcuchy śnieżne. Swoje zostawiłem w domu. Nie przewidziałem, że mogą być potrzebne w marcu. Wbiegłem do sklepu i po krótkiej rozmowie ze sprzedawcą kupiłem idealne do mojego auta łańcuchy. Ale z ich założeniem miałem pewien kłopot. Otworzyłem bowiem pudełko, a z niego wyskoczył na mnie wielki niebieski kot. Zajęło mi jakieś część sekundy, by zorientować się, że to plastikowa instrukcja, która została ściśle złożona w paczce. Położyłem kota, instrukcję, przed sobą. W 60 sekund założysz łańcuchy śniegowe, przeczytałem. Niemożliwe, pomyślałem. Zresztą nie będzie przecież jakiś niebieski, austriacki kot uczyć mnie, chłopaka z Pragi, jak zakładać łańcuchy. A jednak, mimo że od momentu, w którym zabrałem się do zakładania łańcuchów po mojemu, minęło ponad 20 minut, a ja przy okazji zdarłem sobie skórę na dłoniach. Nie zdążyłem założyć łańcucha choćby na jedno koło. Postanowiłem własną dumę schować do kieszeni i poddać się bezdusznej instrukcji. Ułóż, wsuń, zapnij, przełóż, zapnij. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom, ale postępując w zgodzie z zaleceniami z instrukcji, założyłem pierwszy łańcuch w 20 sekund. Wtedy spojrzałem na kolejne 3 łańcuchy. Nie wierzyłem w to, co dopiero w tej chwili dostrzegłem. Producent poukładał je w taki sposób, aby od razu możliwa była realizacja pierwszej czynności. Ułóż. Były po prostu do tego przygotowane. Ale uwaga! Trzeba było najpierw przeczytać instrukcję, czego ja początkowo nie uczyniłem. Wartość, której wcześniej w niebieskim kocie nie dostrzegłem, to zadbanie o mnie jako o klienta. Po trzecie, jakie twój klient ma alternatywy? Alternatives compared. Właśnie otrzymałem do akceptacji fakturę za letnie opony jednego z moich wspólników. Uff! Złapałem się za głowę. Prawie 3700 zł netto za 4 opony? Oczywiście zaakceptowałem ten wydatek, bo mój wspólnik to wspaniały człowiek, bez którego nasza spółka nie miałaby takich wyników finansowych. Ale nie czułem się z tym najlepiej. Jasny gwint, pomyślałem. Przecież za chwilę ja również muszę wymienić opony na letnie. Czy też będę zmuszony wywalić prawie 4000 na opony do mojego 4-letniego auta? Zacząłem szukać w internecie. Prześledziłem decyzję mojego wspólnika. Kupił opony w tym samym sklepie co ja, ale od najdroższego producenta. No tak, najlepsza marka i najlepsza firma. Zacząłem sprawdzać rozmiar moich opon i szukać alternatywy. Po około 2 minutach okazało się, że mogę kupić 4 opony za grubo ponad 3000 zł lub za 1200 zł. I tu uwaga, oba rodzaje opon wykonywane były z tych samych komponentów, w tej samej fabryce, na Bliskim Wschodzie, ale ich cena była zupełnie inna. Sięgnąłem do opinii internautów. I tu spotkało mnie zaskoczenie. Okazało się, że tańsze opony mają ponad 400 wpisów w internecie i wszystkie są jak najbardziej pozytywne. Pojechałem na nich od razu. Mój mechanik był zaszokowany, jak dobrze trzymają się powierzchni. I tak dalej. Im bardziej zagłębiałem się w opinie internautów, tym bardziej mnie one przekonywały. W ciągu tygodnia zamówiłem te opony i jestem ich użytkownikiem od 3 miesięcy. Była to, jak się potem zastanowiłem, modelowa sytuacja, w której klient ma 2 rozwiązania do wyboru, a producent droższej rzeczy nie zaproponował żadnej wartości dodanej. W takiej sytuacji wybór wydaje się oczywisty. Pamiętaj, że jeśli pracujesz na silnie konkurencyjnym rynku, stale będziesz podlegał presji klientów na obniżanie ceny i walkę z konkurencją. Kiedy tylko zacząłem być opiekunem moich klientów, zrozumiałem, że muszę szukać dla nich innych wartości niż jedynie cena. Mam świadomość tego, że moje usługi w branży szkoleniowej nie należą do najtańszych i klient zawsze może wybrać propozycję konkurencji. A ponieważ nie chcę tracić rynku i klientów, stale udoskonalam ofertę. Moim głównym atutem jest tu czas i jakość, jaką mogę zaoferować nabywcom moich usług. Kiedy tylko zwraca się do mnie klient z zapytaniem, natychmiast staram się odpowiedzieć na jego potrzeby i nie odkładam spraw na później. Moim priorytetem jest być dostępnym dla klienta, zawsze wtedy, kiedy mnie potrzebuje. No i od ponad 10 lat systematycznie podnoszę jakość usług. Zawsze bowiem można coś zrobić lepiej. Wymaga to jedynie stałej gotowości na zmiany i przyjmowanie informacji zwrotnych od klientów. Po czwarte, oszacowanie kosztów, ryzyka, zamieszania. Costs, risk, hassle considered. Nasi klienci zazwyczaj nie lubią zmian. Zgodnie z powiedzeniem, lepsze znane piekło niż nieznane niebo. Jeśli klient jest mniej więcej zadowolony z obsługi dotychczasowego opiekuna, to konkurencja ma małe szanse, by się do niego przebić. Nie mam czasu. Nie widzę powodu do zmiany. Dla mnie zmiana to kłopot. Te słowa często słyszą opiekunowie klientów. W maju 2015 roku pracowałem dla klienta, który jest numerem 1 w Polsce w branży motywacji i wspierania pracowników. Spotkałem się z Andrzejem obsługującym w imieniu tej firmy polskie jednostki samorządowe i rządowe, człowiekiem będącym w stałym kontakcie z urzędnikami. Andrzej porozmawiał ze mną chwilę i tonem znawcy stwierdził: "Nie sądzę, żebyś miał duże doświadczenie w pracy w mojej branży." "Skąd taka refleksja?" zapytałem. Na co usłyszałem: "Widzę, że jesteś otwarty w kontakcie, miły i nastawiony na współpracę. U mnie w kontakcie z klientami to się raczej nie zdarza." Wyjaśnił, że w kontaktach z samorządami i urzędami marszałkowskimi zazwyczaj słyszy: "Nie, nie jesteśmy zainteresowani. Nie widzimy potrzeby zmiany. Nie ma sensu czegokolwiek tu zmieniać." Wspomniał o pewnej klientce z Olsztyna, z którą chciał się umówić na spotkanie, aby porozmawiać o nowych rozwiązaniach. Na co usłyszał: "Czy to kontrola z państwa strony?" Andrzej opowiedział mi, że po tym, jak zdołał się przyjrzeć pracy urzędów, zrozumiał, że największym zagrożeniem dla urzędnika jest zmiana. Można powiedzieć, że koszt, ryzyko i zamieszanie związane ze zmianą są dla nich tak duże, iż nie ma siły, która mogłaby skłonić przedstawiciela takiej instytucji do zmiany dostawcy lub partnera. Jak zatem, zapytałem, radzisz sobie z obsługiwaniem tych klientów? Andrzej się roześmiał. Po pierwsze, kiedy już takiego klienta pozyskam, moja konkurencja ma olbrzymi kłopot, aby do niego dotrzeć. Po drugie, najczęściej zaczynam od prostych usług, które nie wymagają rewolucji w świecie klienta. A po trzecie, zawsze uderzam w kontakcie do jak najwyższej instancji, aby mocą stanowiska i decyzji administracyjnej torować sobie drogę w tym gąszczu barier i trudności. Klienci, widząc, że jeśli nie dokonają danej zmiany, to poniosą negatywne konsekwencje, typu oskarżenie ich o naruszenie prawa o zamówieniach publicznych, nagle stają się bardziej otwarci na współpracę. Niebywałe, że lęk przed zarzutem, że coś idzie nie tak jak powinno, lub obawa kontroli mogą być silniejsze niż na przykład perspektywa poprawy sytuacji w pracy urzędników. A jednak tak jest. Z przykładu Andrzeja płyną trzy konkretne wnioski. Po pierwsze, zazwyczaj klienci nie lubią zmian. Po drugie, każdy podświadomie rozważa za i przeciw każdej zmiany. Po trzecie, klient pomyśli o zakupie nowej usługi lub produktu, jeśli koszty i związane z zakupem zamieszanie będą mniejsze niż potencjalne korzyści, które odniesie ze współpracy. Zatem w sytuacji, kiedy klient boi się zmiany ze względu na zamieszanie, kluczową umiejętnością opiekunów klienta jest radzenie sobie z tymi obawami. Główną strategią opieki nad takim klientem jest stosowanie pytań problemowych. Najczęściej te pytania rozpoczynają się od tak zwanych klaryfikacji. Czyli na przykład, widzę, że pan się waha. Czy mogę spytać, co jest przyczyną pana wątpliwości? Słyszę, że nie jest pani przekonana. Czy mogę zapytać, jakie ma pani obawy przed takim rozwiązaniem? Zrozumienie obaw klienta jest w tej fazie kluczowe. Im lepiej zrozumiesz, co blokuje klienta w podjęciu decyzji, tym łatwiej będziesz mógł zaproponować odpowiednie rozwiązanie. Pamiętaj, że każda zmiana jest zawsze trudna. Dlatego tak ważne jest, abyś jako opiekun klienta zasygnalizował troskę o jego potrzeby.